Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Pabierowski, radny Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
No, panie radny, zacznijmy od spraw miejskich. Komisja 2 lata szukała miejsca na nowe schronisko, były nowe prezentacje. No cuda były, państwo tam się ostro ścierali, miotali, nic z tego nie wyszło. Prezydent twierdzi, że będzie przebudowywał to, co jest, koszt około 10 milionów. Tak wczoraj mówił wiceprezydent Dariusz Lesicki w naszym studiu.
No tak, i ta informacja do nas dotarła. Sam prezydent tą komisję powołał. W skład na tej komisji wchodzili eksperci od problematyki zwierząt, wchodzili urzędnicy miejscy, planiści oraz radni. Między innymi ja miałem przyjemność pracować w tej komisji. No i wnioski były takie, że schronisko będzie jednak realizowane w nowej lokalizacji, na Nowym Kisinie, w odległości od domostw. Całkiem nieźle skomunikowane na terenie miejskim, jednak tutaj prezydent zmienił zdanie.
A była zgoda mieszkańców? Pytanie, tam, bo wczoraj Dariusz ogóle... Lesicki mówił, że mieszkańcy nie chcieli mieć blisko swoich domów, że zawsze było jakieś ale.
No właśnie nie było chyba prezydenta Lesickiego, znaczy na pewno nie było zdania prezydenta Lesickiego nigdy na wizjach lokalnych, bo było ich kilka i chyba nie wie, o którym terenie mówimy. Mówimy o przystanku kolejowego na Kisielinie, tam w ogóle nie ma zabudowań, tam są tylko w odległości strefy przemysłowe, znaczy hale generalnie. I tyle, no ale mówię, temat już upadł. Prezydent Kubicki wycofał się z tej nowoczesnej lokalizacji, gdzie można było budować schronisko w nowych warunkach technicznych, tak, w rozstawionych obiektach, pawilonach, z dużymi wybiegami, ze strefą czystą, brudną, z dużym wybiegiem dla psów, no i wszystko skoncentrowało na ulicy Szwajcarskiej.
Ale cieszy
no
się i... pan, że tam będzie odnowione to, co jest?
To znaczy, na pewno mnie buduje to, że presja ma sens i w końcu po 15 latach miasto zajęło się schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, bo myśmy apelowali jako radni koalicji wiele lat, stowarzyszenia, inicjatywa dla zwierząt, wielu społeczników, ruchów miejskich, no i w końcu można powiedzieć, prezydent się ruszył i zaczął coś robić. Może robi coś lepiej, albo bardziej lepiej. No coś robi dla zwierząt i jakieś pierwsze wizualizacje, bo to nie są jeszcze projekty tak naprawdę. Przebudowy ulicy Szwajcarskiej zostały zaprezentowane. No powstały tam takie bloki dla zwierząt, bo to są piętrowe bloki z tarasami, z balkonami dla zwierząt. No widać,
mówi się, że łatwiej jest coś budować niż przebudowywać.
No właśnie. No to, no
i chyba, taniej, podobno, ale tu chyba nie.
No jako, no jako kierownik budowy, inspektor nadzoru i projektant.
Panie kierowniku,
no
to
troszkę się kłócę z tą teorią, bo jednak nowy teren, to jest mniej warunków brzegowych, jest nowa lokalizacja, rozstawienie, lepiej to uzbroić, lepiej to budować, taniej, nie ma robót i protokołów konieczności, inwentaryzacji, no to więc z tą opinią się nie zgadzam, lepiej budować i lokalizować obiekty nowe, ale już mówię, no, jak już realizują szwajcarską, no to mówię, powstały bloki piętrowe dla zwierząt z balkonami, no to jest takie trochę zaskakujące, obserwuję ten proces wizualizacji, projektowania. To jest pewnie wynikiem tego, że tam jest bardzo malutki teren, ja to zwracałem uwagę, tak? Tam jest wiele problemów, jeśli chodzi o uzbrojenie terenu, odprowadzenie wód opadowych, blisko lokalizacji osiedla, wydzielenia, jeśli chodzi o hałas, bo jednak te psy będą na jakiejś wysokości, na tych balkonach stały, to też będzie to szczekanie, będą się widziały na przykład siebie, te budynki są bardzo ciasno zlokalizowane. No więc ja w tym widzę, no są pewne zagrożenia takiego upychania obiektów, jeśli chodzi o szwajcarską, no ale ja nie
to
będę
zobaczymy,
tego krytykował, będę obserwował ten proces
będzie,
inwestycyjny, jednak tak naprawdę już obserwując, jeśli chodzi o budownictwo, no to zawsze jest lepiej lokalizować nowe obiekty. Tutaj ten teren jest bardzo malutki, bardzo ciasny, ma bardzo dużo problemów, jeśli chodzi tam o ogrzewanie, kanalizację. No zobaczymy,
temat.
Jak te bloki powstaną dla zwierząt.
Zamykamy temat. Panie radny, przedwczoraj miasto podpisało, czy zawiązało taką spółkę SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. W ramach tej inicjatywy z rządowego programu ma zostać zbudowanych w Zielonej Górze ponad 400 mieszkań, a docelowo wszystkie gminy, które są w tej spółce, bo to nie tylko Zielona Góra, ale gminy zrzeszone w lubuskim Trójmieście, będą budowały mieszkania. Razem około 1000 mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową, czyli chcą normalnie funkcjonować, płacić za te mieszkania. To rozwiąże nasze problemy mieszkaniowe w Zielonej Górze, w okolicach?
To znaczy, no to jest jakaś zapowiedź, tak? Kolejny program.
No już 18 milionów wpłynęło, to nie, to już są konkrety, można powiedzieć.
No jeśli chodzi o przelewy, no to na pewno rząd jest szybki, bo to jest program rządowy, gdzieś te przelewy poszły, powstały kolejne spółki, rady nadzorcze, pensje. No bo tego tu widać, to wybrzmiało na konferencji. Ja pamiętam program Mieszkanie Plus i to mazurskie słynne, gdzie były już flagi, miał blok powstać i nic z tego nie wyszło. Teraz znowu powstał STEAM i znowu mazurskie i znowu jest konferencja. Na sesji Rady Miasta było mówimy o 1000 mieszkań, teraz mówimy o 500 czy 100?
Nie, 1000 to generalnie wśród wszystkich samorządów, które uczestniczą w tej spółce, a w Zielonej Górze ponad 400, około 500 mieszkań z tej
No, miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Tak powiedział Tusk, miał być milion mieszkań, jest mieszkanie za milion. Takie jest dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o programy rządowe.
Przewodniczącego Tuska stać na mieszkanie za milion.
Ale to widać, ale Polaków nie stać, bo rząd obiecał miliony mieszkań, a jest teraz mieszkanie za milion. Cały czas ceny idą w górę, inflacja idzie w górę, koszty materiałów. Nie wiem, jak tutaj ten Sim tu powyceniał te mieszkania, bo ceny materiałów, ceny usług idą w górę. To nie wiem, na jakiej podstawie, czy to powstanie 800, 500. No zobaczymy, co z tego, co zrealizują. Zapowiedzi są huczne, tak jak przy programie Mieszkanie Plus. Tutaj prezydenci to firmują, wtedy też to firmowali i nic z tego nie wyszło. Ta lokalizacja też...
Osiedle Mazurskie to jest pierwsza lokalizacja, druga osiedle Leśne, też tam miasto ma działki.
No właśnie, myśmy jako, bo jestem radnym z osiedla Leśnego Zacisza, wnosili uwagi, żeby nie komunikować nowej rozbudowy tej części miasta ulicą Świerkową. Tutaj nie było odpowiedzi ze strony miasta. Mieszkańcy chcą, żeby była nowa droga do tej części inwestycyjnej nowej, tam gdzie niby ma powstawać te bloki, te mieszkania. Mam nadzieję, że miasto się pochyli nad wnioskami mieszkańców, żeby nie uciskać, nie komunikować wszystko wąską dróżką Świerkową wszystkich tej zabudowy, bo osiedle Leśne ma swoją charakteryzację, ma swoją zaciszność. To więc myślę, że powinny być nowe drogi budowane do nowych osiedli.
Czy Zielona Góra jest aglomeracją, gdzie ma terenów rzeczywiście bardzo dużo po połączeniu miasta z gminą, prawda? Więc
tak, tylko że to drogownictwo tutaj kuleje w perspektywie rozwoju miasta i planowania miasta. Widzimy Czarkowo, gdzie mamy wąską dróżkę i osiedle na 5 czy 7 tysięcy ludzi. Tam jest bez przerwy korek, nie ma prawoskrętów. Nie wiem, czemu prezydent nic z tym nie robi.
Przedstawmy to Czarkowo, bo wiem, że w koncepcji miałaby na przykład z mostu tam pójść dalej obwodnica, prawda?
Nie wiem, teraz mamy taką sytuację, że mieszkańcy stoją po prostu do oszą praktycznie w nieustannych korkach i nie widzę żadnej inicjatywy strony miasta. My wnioskujemy, apelujemy, zgłaszaliśmy poprawki do budżetu miasta, nie zostały jednak one uwzględnione. No czekamy, niech miasto
dobrze,
planuje,
panie radny,
buduje.
Wspomniał pan o przewodniczącym Tusku, była konwencja, pan był aktywnym uczestnikiem, chwalił się pan zdjęcia na portalu społecznościowym, pan wrzucił z głównymi postaciami Platformy Obywatelskiej. Ja rozumiem, że z rozmachem przeprowadzona, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, bardzo się panu podobało.
To znaczy tak, konwencja była bardzo dobra, bardzo merytoryczna, energetyczna, powiem szczerze.
A znak krzyża Donald Tusk robił na chlebie. No, to jest panu się to podobało, bo pan ma, rozumiem, poglądy umiarkowane, nie jest pan jastrzębiem.
Nikt się nie wypiera znaku krzyża, jesteśmy katolikami.
Nikt?
I to było jak najbardziej właściwe, ale też warto powiedzieć, co było na konwencji i czego ona dotyczyła. Dotyczyła Polskiego Ładu, wpływu podatków do samorządów,
to
zmniejszenia tych wpływów, dotyczyła Unii Europejskiej.
Współczesnych, którymi się boryka
Polska. To nie
są problemy
współczesne, to są problemy kluczowe w rozwoju inwestycji i samorządu.
To ja spytam, panie
przewodniczący. Ja tylko tak dodam, bo według interpelacji, że Zielona Góra będzie miała o 50 milionów mniej wpływu dochodów bieżących z uwagi na Polski Ład, bo i tej rekompensaty tutaj nie ma. Nic w tej kwestii się nie zmieniło. I dobrze, powiem, że konwencja dotyczyła Unii Europejskiej i tego pełzającego polexitu, który nam rząd funduje.
Tak, który państwo mówicie, ja to rozumiem. Ale
mamy
pytanie jedno.
Wstrzymany krajowy program odbudowy.
Mam pytanie, panie
Unia Europejska
radny,
nie zapewniała tej
dobrze.
Dokumentacji.
Chciałem pana spytać o coś innego, bo na tej konwencji, jak pan był, jak na tej konwencji pan był, nie obawiał się pan blisko usiąść posła Nitrasa, który chce opiłowywać katolików? Jest pan katolikiem, pan zawsze deklarował. Był pan Nitras.
Pan,
blisko
co,
był pana?
Pan się koncentruje na tego typu takich internetowych jakichś informacjach.
No nie,
ja
no.
bym się zachęcał, aby się skupić na tym,
ze
co przekazał
u pana Trzaskowskiego.
Co przekazał Donald
Tusk, ja tego nie wymyśliłem, ani
internet. Jak zrelacjonował bieżącą politykę zagraniczną, czego mamy jeszcze w konsekwencji tutaj elektrownie i problemy z Czechami oraz wychodzenie z Unii Europejskiej Polski, problemy z praworządnością, jak zrelacjonowała Platforma fatalne zmiany podatkowe dla samorządów i dla mieszkańców, brak dochodów bieżących, czyli to są inwestycje, remonty, modernizacje, z tym będą problemy i myślę, że to było kluczem tej konwencji i to Polacy widzą.
I w Płońsku.
Płońsku,
czyli
tak.
Idziemy w Polskę.
A wie pan czemu?
Wychodzimy z aglomeracji, z Warszawki.
I pokazał właśnie na podstawie Płońska mniejsze miejscowości, jak znaczące i druzgocące wpływy dla samorządu właśnie na takich miastach jak Płońsk będą miały zmiany w Polskim Ładzie. To był przykład, to był realny przykład.
Stawiamy kropkę, panie radny. Mamy jeszcze dwa tematy. Okej, konwencja za państwem, ale przed państwem wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej w październiku bodajże, tak? Będą się odbywały tak jak chyba też PSL chyba też ma jakoś tak teraz wybory, czyli obie partie będą wybierały się nawzajem. Przewodniczący, ja rozumiem, że właściwie jest wybrany w Lubuskim.
No tak, znaczy wybory są przed nami. Tak naprawdę teraz było podsumowanie, była Rada Powiatu, był Zarząd Powiatu. Są wnioski wyciągane, no i został przedstawiony kalendarz wyborczy. Normalnie tak jak w każdej partii, jest to demokratycznie, jasno i transparentnie. I każdy może składać swoje propozycje. No i tak
Ale propozycje przewodniczącego?
To są wybory od...
Można zgłaszać na przykład Marcin Babierowski na przewodniczącego.
Każdy może się zgłosić do wyborów. Mamy wybory od szefów kół, czy od najmniejszej jednostki wyborczej, aż po szefa regionu. Mamy zarządy powiatu, mamy szefów powiatu, to więc wszystko jest przed nami. Na razie sprawy formalno-prawne, podsumowania, spotkania w regionach. No i będziemy się spotykali, rozmawiali i kandydatury będą wpływały. Myślę, że warto poczekać.
Czy karty nie są rozdane?
Karty nie są rozdane, no to są, partia jest demokratyczna, każdy może zabrać się za zgłaszanie, każdy może działać, to więc myślę, że po październiku będą już pierwsze wnioski.
A panie radny, to spytam jeszcze na koniec, bo mamy kilka minut. Kto będzie kandydatem na prezydenta Zielonej Góry?
No tak, to są ważne pytania. Tutaj w gronie Platformy musimy podjąć tę decyzję. Mamy 2 lata do wyborów i miasto trzeba zmienić. Miasto w naszej ocenie jest fatalnie zarządzane.
A wie pan, czemu to pytam? Bo ja wiem, że tym kandydatem na dzisiaj jest Wadim Tyszkiewicz.
To znaczy, no to ja się dowiaduję od pana. My jako członkowie Platformy będziemy się spotykali i spośród własnego grona proponowali kandydatów. Mamy wielu kandydatów. I myślę, że poczekajmy. W najbliższym czasie będzie
się deklarował. Ale gdyby miał to być Wadim Tyszkiewicz, człowiek, który nie zna tego miasta, który jest z zewnątrz, który właściwie problemami Zielonogórzan nie żyje, a nawet już zrobił pierwszy, nie wiem, czy to, jak to nazwać, konkurs, czy stworzył jakiś event, wręczył puchar. To nie jest przypadek.
To znaczy, ja aż tak wnikliwie nie obserwuję tej kariery pana Tyszkiewicza. No jest senatorem, działa w Warszawie na arenie ogólnopolskiej. Jest sprawczy, jest widoczny, ale no my jako radni koncentrujemy się na mieście i jako członkowie Platformy będziemy się spotykać i wybierać własnych kandydatów z Platformy Obywatelskiej.
A wie pan, że Radny Tyszkiewicz kiedyś zawiązał w 2014 roku bodajże koalicję z PiS-em w Radzie Powiatu Nowosolskiego, gdzie wygrał wybory, ale potrzebował koalicjanta.
Aż tak się nie
interesuje
koncentruje.
Się pan tak bardzo.
Nie, wiem, że jestem aktywny na arenie ogólnopolskiej, jest ważną postacią, ale aż tak nie śledzę życiorysu.
No dobrze, to co? Będziemy kończyć w takim razie. Czas nam się wyczerpał. Marcin Babierowski, radny Platformy Obywatelskiej, Rada Miasta Zielona Góra, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.